Wczesne rozmowy.
Wanda Wasilewska, moje gościnie, Monika Kosicka, kapelanka misji więziennej Kościoła Zielonoświątkowego, działaczka na rzecz wolności, Ania Kardaszewska, coach, changes manager, czyli osoba wspierająca wprowadzanie zmian nie tylko w korporacjach, w dużych firmach, ale w... u detalistów, jak ja to nazywam.
Bardzo pięknie to nazwałaś.
Ja aż sobie to zapisałam też.
I rozmawiamy właśnie o motywacji. Program realizuje Łukasz Kurzawski. O motywacji właśnie. Ja wrócę jeszcze na chwilkę też do momentu, kiedy poznałyście się. Mówiłaś o cudach w jankach. Ja sobie zażartowałam, wiła wianki i wrzucała je do falującej wody. I jakoś tak odeszłyśmy od tematu, ale mnie to właśnie bardzo interesuje, bo to, że się tak poznałyście, to jest jedno, ale no, co sprawiło, że ta znajomość trwa i się przerodziła we wspólne, wolontaryjne działania w trudnych w ogóle obszarach ludzkiego życia.
Zaskoczę was. Dla mnie motywacja.
No, to wow. Znaczy ja myślę, że tutaj zadziałały jakby dwie siły. Siła mojego gadulstwa. Mojego gadulstwa, otwartości i takiego właśnie wywewnętrzniania się, opowiadania w ogóle, jarania się tym, co się robi w ogóle. No i Ani, ten wewnętrzna gotowość, ten stan wewnętrznej gotowości do tego, żeby zadziałać. Poznałyśmy się na warsztatach artystycznych, które ja akurat prowadziłam jako instruktor w ramach jednej z naszych działalności społecznych, przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej w Czempiniu. I akurat Ania się na te warsztaty zapisała. To było w zeszłym roku przed gwiazdką, dokładnie minął rok, miałyśmy rocznicę.
O, to przepiękne.
Naszego poznania, tak. I Ania właśnie sobie
czyli
taki...
Dzisiaj świętujemy w jakiś sposób.
Trochę tak. I tak właśnie... No i właśnie Ania sobie uwiła wianek, a w trakcie tego uwijania sobie tak właśnie pogadałyśmy i powiedziałam, czym się zajmuję i co to jest w ogóle za działalność tutaj. Tak, od tej działalności kawiarnianej przyszłam właśnie do tego, co jest tak naprawdę naszym celem statutowym, bo wiadomo, że działalność, jak się ma działalność taką, przedsiębiorstwo jakiejś ekonomii społecznej, no to jest statut, no i w statucie coś tam musi być, jakby czym ta działalność jest motywowana po prostu. No prawda, bo przecież musi być motyw i motywacja.
Wspieranie osób w kryzysach, na przykład bezdomności albo uzależnienia, znaczy, dalej. Różne...
Tak. No my akurat osoby osadzone, nie? Czyli w osadzeniu oraz osoby opuszczające zakłady karne, nie? To są jakby takie nasze działania główne. No i jak zaczęłam o tym Ani opowiadać, no to Ania jakby, widziałam, że jej się oczy po prostu zaświeciły. Dużo później powiedziała mi, że to był dla niej akurat taki trudniejszy moment, więc jakby to tym bardziej po prostu wiedziałam, że już ta wewnętrzna gotowość wtedy była, tak? Że ta iskra poszła. No i Ania jakby rzuciła takie hasło, co jest oczywiście dla mnie zawsze takim już, wiecie, ja od razu zapisuję w notesie imię, nazwisko, numer telefonu, jak ktoś mi powie, ja bym tak podziałał, bo i tak od razu, o... Mam cię.
Najszybsza rekrutacja na świecie.
Ja wie teraz już, kochana, wiesz, nie umkniesz. No, wiadomo, że tam część osób
się... Wie, dlatego ja się też dałam zrekrutować do dziewczyn.
Do dziewcząt, dokładnie. Powiedziałaś, spoko, mogę pojechać. Ja mówię, no tak, możesz, to jedziesz.
No
i tak się właśnie poznałyśmy za nią.
No. Fajnie, że opowiedziałaś tę historię. No. Ja ją
powiedzę trochę... swoje perspektywy.
Tak, znaczy to wszystko prawda oczywiście. Z mojej strony i to będzie zahaczać o wątek, o temat naszego spotkania dzisiaj, bo ja tak się wyrwałam, że motywacja z mojej strony, bo jak ty powiedziałaś, czym się zajmujesz, to we mnie faktycznie coś drgnęło. I chwilę mi to zajęło, żeby sobie uświadomić, że dla mnie to jest... bardzo sensowne, to znaczy ja w tym widzę sens, nie chcę powiedzieć, że mojego życia, bo to jest bardzo duże. Natomiast ja w tym odnalazłam sens i jak poszłam za tym dalej, za tym głosem wewnętrznym, to no, objawiło mi się to, że Dla mnie to jest ważne, żeby wspierać ludzi, którzy są wykluczeni i których nikt nie chce słuchać, a co dopiero im pomagać.
To jest takie wykluczenie wykluczeń po prostu.
Tak, ale myślę, że to jest w ogóle...
Ale stworzyłyśmy trio.
No,
przypadek.
Nie przypadek, przypadek nie sądzę.
Dlaczego to może być ważne? Bo takich wątków, czy takich sensów jest tyle, ile osób, które zaczynają o tym myśleć. Ja jestem przekonana, że każdy człowiek może taki sens w sobie znaleźć. Oczywiście nie na całe życie, to nie musi być aż taka długa droga, ale na tu i teraz coś, co jest moim sensem, jest takim moim paliwem napędowym, co mnie karmi i zasila i daje mi tą energię życiową. To jest niesamowicie motywujące. Plus jeszcze, jeśli znajdzie się człowiek, który wierzy w nasze umiejętności, nasze kompetencje do tego, żeby robić, akurat w tym przypadku prowadzić coaching w zakładzie karnym, to myślę, że to jest świetne miejsce, naprawdę świetne miejsce, żeby działać po prostu. Czyli jak jest zbieżność tego poczucia sensu i osoby, która trochę tak dmucha w te żagle. To jest piękny dar spotkać tak naprawdę taki zestaw sytuacji. To tak wyglądało z mojej strony, trochę się ta historia...
Biorąc pod uwagę, że ogólnie jest nasze początki ogólnie pracy jakby z osadzonymi jest trudne, dlatego że oni najczęściej jak do nas przychodzą, to są w miejscu takiego już braku nadziei. Oni chcą po prostu przeżyć. Naprawdę, to się sprowadza tylko do porannego apelu, do tych wszystkich rytuałów, prawda, które są związane z regulaminem. Więc oni jakby w tym, im dłużej tam są, tym mniej podejmują jakby takich kroków, które oczywiście zakład karny również proponuje różnego rodzaju rozwiązania. Oni już po prostu nie chcą za bardzo z tego korzystać, bo tracą ten sens. Im dalej się jakby wchodzą w to środowisko, tym tracą jakby właśnie tą chęć do działania i tracą motywację do tego, żeby cokolwiek robić. W międzyczasie się wydarza bardzo dużo najczęściej złych rzeczy w ich życiu. Rozpadają się rodziny, prawda? Małżeństwa się rozpadają, rozwody. Długi zaczynają na nich spadać, no bo jeżeli po prostu osoba jest w zamknięciu, no to nie może swoich zobowiązań płacić, tak? I to się wszystko pogłębia.
Na osobną w ogóle.
Tak,
edycję,
no to już tak,
w systemie penitencjarnym, jego skuteczności.
I ogólnie o systemie. Tak, ogólnie o systemie. Tak. No, także to jest, a na przykład to, co się wydarzyło z Anią, ja wprowadziłam już bardzo dużo osób do zakładu karnego jakby z zewnątrz, które tam swoją pracę wykonują i mam świetny zespół po prostu misjonarzy na dzień dzisiejszy, którzy po prostu no, naprawdę pięknie usługują tym ludziom i są niesamowici. I naprawdę Bogu za nich dziękuję, bo to też mnie tak trochę odciąża, jakby z jednego miejsca mogę działać gdzieś dalej, gdzieś dalej, gdzieś dalej. I to, co się na przykład z Anią wydarzyło, to, że Ania potrafiła takim jednym spotkaniem, drugim spotkaniem tak zachęcić tych ludzi do tej zmiany, do tej chęci zmieniania się, że oni po prostu no, stali się tak aktywni, że poprosili o jeszcze, czyli skończy się projekt, a oni mówią, nie, to tak nie działa.
No to jak to wyglądało? Czy oni po prostu mówią tak, mam chęć, mam motywację do zmiany. I sobie piszę na kartce, co bym chciał osiągnąć dzięki tej motywacji. Działaniu.
Mm. Jest taki, tworzy się plan.
No tak, ale czy to tylko na tym polega i się kończy, że ja sobie spisuję, czy właśnie, no jak to jest w osadzeniu, to jak oni odnajdują, jak realizują ten plan, który sobie założyli, wypisali w punktach na kartce. Powiedzcie.
Fajne to jest pytanie. Pierwsze spotkanie, które miałam, dotyczyło, to może będzie egzotyczne sformułowanie, ale dotyczyło marzeń. I to jest świetne miejsce w ogóle do tego, żeby zacząć, bo określanie celu w oderwaniu od marzeń to po prostu może być taka mechaniczna czynność. I w tych marzeniach zaczęły pojawiać się przeróżne historie. Bardzo często to były dzieci, czyli rodzina, te najbliższe osoby. I jak mamy cel, który wypływa z naszego wnętrza i z takiej najsilniejszej emocji, czyli z miłości, to ta motywacja jakby ona pojawia się praktycznie automatycznie, bo to jest tak silne, że to nie jest ani moja rola, ani rola Moniki, żeby jakoś ten ogień tam mocno podkręcać. To raczej jest kwestia uświadomienia, zatrzymania tych ludzi i zadania im takiego pytania, czego byś chciał, chciała, tak w głębi serca. Jak pojawia się ta wizja przyszłości, to często jest w ogóle taki moment wow, że w ogóle wyszliśmy trochę do przodu.
Że ośmielili się powiedzieć na głos na przykład, nie? To, tak, to o czym marzą.
Albo na też... przykład, jakie to są marzenia? Tak, to tylko taką zawieszam twoją myśl.
Znaczy mamy takie, no, mamy na przykład takiego przecudnego, po prostu osadzonego, który już jest 15 lat w osadzeniu i poszedł jakby...
Trzymaj wątek.
W więzieniu się pojawił jako nastolatek praktycznie młodociany. Przykra rzecz się wydarzyła. Po prostu wypadek. No i on na przykład, to było dla mnie niesamowite, ale jego marzeniem na przykład, takim skrytym, który wypowiedział, jest w ogóle jak nas jakby poznał, to powiedział, nie, ja chcę robić to, co wy po prostu. Ja całe życie chciałam robić to, co wy. Ja po prostu chcę być jak wy. Tak? I mówi, ja po prostu jak wyjdzie, to on chce założyć fundację. I on ze swoją narzeczoną od momentu pierwszego spotkania z nami zaczął już jakby ten proces otwierania fundacji, myślenia o fundacji, właśnie żeby wspierać takie osoby jak on. Czyli młodocianego osadzonego, który został tak naprawdę wrzucony po prostu na tak zwaną tą głęboką wodę, gdzie ten system nie zabezpiecza niestety jakby tych potrzeb osób. Oczywiście jest zestaw jakby i regulacje dotyczące tak zwanych nieletnich czy młodocianych, powiedzmy młodocianych, ale no wiadomo, że to jest po prostu takie minimum.
I to jest system.
No i to jest system, więc to jest minimum. A on powiedział, że on właśnie chciałby coś więcej, bo on widzi teraz, co jemu pomaga. Nie? On mówi, że 15 lat jakby jest w osadzeniu, a pierwszy rok tak naprawdę, będąc w naszym projekcie, otrzymał coś, co jest dla niego naprawdę wartościowe. I to absolutnie jakby zamieszało kijem po prostu w przysłowiowej wodzie. I on mówi, i on już w ogóle nie chce tego, w czym był wcześniej. Nawet w osadzeniu, nawet gdyby miał być kolejne 10 lat, to żeby było zupełnie inne 10 lat. Nie?
Rewelacyjne.
Nie, więc jakby taka świeżość przyszła, nie? Do jego życia.
Pamiętasz? Trzymasz wątek?
No. Trzymam, ale inny przykład tego marzenia, to jest bardziej, myślę, takie już być może nawet częstsze po prostu niż ten przypadek, o którym powiedziała Monika, odzyskanie praw rodzicielskich. Mm. Albo odzyskanie kontaktu z najbliższymi, bo często te osoby rozstają się w jakichś nieporozumieniach, bardzo dużych takich konfliktach wręcz. I wracając do tego wątku, to są motywacje tak silne, to są wartości tak ważne dla tych osób, że w zasadzie to, co można zrobić, żeby je wesprzeć w realizacji zmiany, czy w realizacji planu w tym przypadku, to jest dostarczyć im narzędzi. I zadałaś pytanie, Wanda, w jaki sposób mogą działać, będąc w zamknięciu.
Właśnie.
No właśnie są takie osoby jak Monika. Jest też wielu specjalistów, którzy mogą podpowiedzieć, jakie działania można podjąć jeszcze przebywając w osadzeniu, żeby pewne formalności zaczęły się dziać. Można też pracować nad sobą w kontekście komunikacji z bliskimi, na przykład z psychologiem. I temat emocji, to jest temat, który, czy kontroli emocji, w zasadzie może kontrola to za dużo powiedziane, ale...
Zarządzanie takiego.
Tak, świadomości. To jest temat, który w zasadzie przewija się przez każdą sesję, tak, jaką mamy. Tak. Ja zaryzykowałabym stwierdzenie, że wiele z tych osób, i myślę, że tutaj nawet powiem trochę szerzej, że również ludzie, którzy przebywają w cudzysłowie na wolności, rzadko mają szansę, żeby tak zajrzeć w głąb siebie i trochę skonfrontować się z tym, czy znają swoje emocje i czy wiedzą, co z nimi robić, kiedy się pojawiają. Więc myślę, że to, co się dzieje w tych przypadkach, z którymi mamy do czynienia w zamknięciu, Są takie niesamowite momenty, ja nazwałabym je transformacyjnymi, że to jest tak, że mamy do czynienia z bardzo głębokim procesem zmiany. No, no dzieje się w zakładzie karnym.
Dzieje się dużo.
Ale tak, dzieje się w zakładzie karnym, więc to jest może dla niektórych osób temat tabu. Natomiast bezsprzecznie to jest człowiek, który zmienia trajektorię swojego życia. I to jest bardzo motywujące osobiście dla mnie, że mogę dołożyć do tego jakieś małe ziarenko i zmienić trochę tą linię.
No dla nas to jest w ogóle przywilej, żeby jakby towarzyszyć tym ludziom w tej zmianie, nie? Bo to jest po prostu tak. To jest takie, wiecie, to jest, dla mnie to jest taka motywacja do tego, żeby chcieć jeszcze więcej, jeszcze bardziej, na szerszą skalę, nie tracąc tej jakości. I to jest do zrobienia, bo ludzie, którzy mają wpływ na przykład na nasze działania, czyli jakby otwierają nam różnego rodzaju możliwości, wskazują nam gdzieś tam, wiadomo, że do wszystkiego jest potrzebne też pewnego rodzaju finansowanie, musimy po prostu zabezpieczać jakieś dojazdy, przejazdy, te zakłady karne są oddalone od komunikacji bardzo często też, no to jakby to jest takie fajne, że ci ludzie po prostu jakby widzą sens tego naszego działania, bo poznają też tych ludzi i oni te zmiany widzą. Ale ostatnio nam właśnie chłopak powiedział takie bardzo fajne zdanie, żeśmy je wszystkie podchwyciły.
Wiem, które.
No, tak. A on mówi, powiedział coś takiego, mówi, zanim was poznałem, byłem elektryczny.
To znaczy?
To znaczy, że był
impulsywny,
impulsywny, bardzo zapalny. Mhm. A potem jakby w kontekście rozmowy doszliśmy do wniosku, że teraz jest spalinowy, nie? Czyli potrzebuje. Nie, ale dla niego na przykład odkryciem było to, że on ma prawo i w ogóle i właśnie ma prawo, przywilej i narzędzia, umiejętności, które dostał jakby od nas, że on nie musi uczestniczyć na przykład w konflikcie. Że on w zakładzie, on na przykład jak są konflikty tam powiedzmy, które powstają, no wiadomo, panowie są bardzo tacy podmiotowani, często elektryczni. I on odkrył, że właśnie on nie musi jakby w tym być. To nie jest tak, że on oddaje walkowerem, ale on po prostu odkrył, czym są na przykład wakacje czasowe.
To znaczy?
Że może odsunąć w czasie na przykład
reakcję.
Jakąś reakcję.
To właściwie to każdemu
by się przydało.
O, tak? To bardzo uniwersalny
tak,
wniosek.
Tak, i on po prostu mówi, że on w życiu
wakacje
nie wiedział.
Czasowe.
Tak, że on w życiu.
Zapisuje sobie.
Tak, że on w życiu nie wiedział, że on może, że on ma prawo do wakacji czasowych, że on nie musi reagować od razu, że on niczego nie traci. Wręcz przeciwnie, on zyskuje dzięki temu, że on po prostu odsuwa tą, powiedzmy, wiszącą w powietrzu awanturę. W czasie.
Schodzi powietrze.
Oczy i z niego, i z drugiej strony, prawda? I mówi, że po prostu on nagle zauważył, że dzięki tym wakacjom czasowym on zaczyna rozmawiać. I w ogóle na oddziale zaczynają toczyć się rozmowy. I to jest ogólnie jakby taka uwaga, która do nas trafia i ze strony oddziałowych, i ze strony wychowawców, i ze strony psychologa, że to, co się niesamowitego dzieje na tych oddziałach, to, że się rozmawia. Mało tego, panowie na przykład organizują sobie grupę wsparcia.
Cudownie.
Ci, co są u nas na projekcie, przenoszą notatki po prostu na kanwę całego oddziału i opowiadają po prostu innym, słuchaj, my możemy to tak robić, tu można tak. Takie dostaliśmy narzędzie, takie narzędzie. I oni sobie tam po prostu tą grupę wsparcia sami organizują. O, te grupy wsparcia są też wspierane przez wychowawców, psychologów. W niektórych zakładach, jak oni też poczuli ten flow po prostu, wiesz, tą historię. I to jest po prostu cudne, bo to się zaczyna samosiać. Samosiać już.
Monika Kosicka, Anna Kardaszewska. Rozmawiamy o motywacji. Bardzo się cieszę.
Nocne rozmowy.